ten krzyżyk, który tam jest. To jest krzyżyk, na który my 8 marca przed wyjściem na akcję jeszcze każdy ucałował i komendant nam wtedy powiedział: no, ruszamy z Bogiem.
Zeszyt pochodzący z darów UNRY amerykańskich, dostarczanych w pierwszych latach powojennych do Polski przez Amerykanów. Zeszycik zapisany atramentem, piórem. Zeszycik zatytułowany na pierwszej stronie Wspólna mogiła i data 1 sierpnia 1947. O wspólnej mogile dwóch ogromnych przyjaciół, Janka Bytnara i Jalka Dawidowskiego, bohaterów Kamieni na Szaniec, napisała matka Rudego. 10 stron notatek, a ileż tu emocji, ile matczynej miłości i wdzięczności dla przyjaciół syna, którzy nie zawahali się, aby przeprowadzić akcję pod Arsenałem i uwolnić jej syna. 23 marca 1943 roku Niemcy aresztowali jednego z dowódców sabotażu Szarych Szeregów, Janka Bytnara Rudego. Przyjaciele, przede wszystkim Tadeusz Zawadzki, Zośka, postanowili natychmiast zorganizować akcję odbić Janka z rąk Niemców. Było to możliwe dopiero po 3 dniach. Akcja odbyła się 26 marca około 17 pod gmachem warszawskiego Arsenału. Odbito Janka po to, by mógł umrzeć na wolności. Wiadomo było, że był nie do uratowania, był skatowany, ale wolny. Chłopcy moment uwolnienia przyjęli radosnym krzykiem: Rudy jest z nami. Niestety braterstwo, które było bohaterstwem, zostało przypłacone ofiarami. Na skutek ran odniesionych podczas akcji zmarł Alek Dawidowski, najbliższy przyjaciel Janka. W jednej siedzieli ławce w gimnazjum Batorego i w jednej dzisiaj spoczywają mogile. Tadeusz Zawadzki zginął niewiele później pod Sieczychami 20 sierpnia. Pierwsza duża akcja zbrojna na terenie miasta udowodniła Niemcom, że Warszawa nigdy się nie poddała, tak jak zaczęło się to od małego sabotażu, od organizacji Wawer Aleksandra Kamińskiego, aż po akcję pod Arsenałem, zamach na Kuczerę i szereg spektakularnych, bardzo działających na psychikę Polaków akcji. Już po wojnie, w 1945 roku, w wyzwolonym spod panowania Niemców w Łowiczu rozpanoszyło się rosyjskie NKWD i nasza Służba Bezpieczeństwa. Okazało się, że posiadanie radioodbiornika, tak samo jak w czasie wojny za Niemców i zaraz po wojnie, także było niedozwolone. Za jego posiadanie został aresztowany jeden z harcerzy Szarych Szeregów w Łowiczu, Zbyszek Weret, Cyfra. Chłopcy młodzi, 17, 19, 20-letni, postanowili go odbić. Zastanawiali się, jak to możliwe, czy dadzą radę. Ich dowódca nie był pewny w powodzenie takiej akcji. A wtedy Marian powiedział: no tak, a Rudego to odbili. I tak Janek Kopałka zorganizował niesamowitą akcję uwolnienia 80 więźniów z łowickiego więzienia Polaków. A sama akcja, dzięki podobieństwu motywu z przeprowadzenia, uwolnienia przyjaciela, odbicia, nazwana została Małym Arsenałem. Mały, bo drugi.
To jest, proszę pani, radio służące do nasłuchu w związku ze zrzutami, jakie się odbywały na terenie powiatu łowickiego, obwodu Łowicz. Było takie czuwanie, prawda, przez cały czas i z Londynu była nadawana melodia.
To jest takie płaskie pudełeczko, tutaj jest pokrętło, tutaj jest skala mała, tak?
To są słuchawki, o. I to wszystko zostało zbudowane. Kilka takich egzemplarzy w Łowiczu przez naszych akowców.
Wiem, że nie można było słuchać radia właśnie Londynu.
Tak, a później Wolnej Europy, także to cały czas była rzecz zakazana. Komuś się to podobało, kto wiedział, że to jest, i z tego powodu nasłał bezpiekę i NKWD na naszego kolegę, Cyfrę, który się tym zajmował. I on to wszystko obsługiwał.
Jak się nazywał cyfra?
Feret Zbigniew. Makowiec, bo wiedział o tym, że taka rzecz jest, przeszedł na stronę, myślał o swojej karierze. Cyfra nie oddał tego. Przyszli z NKWD i z bezpieki i zabrali go do więzienia. Do więzienia w Łowiczu na ulicy Kurkowej. To takie stare więzienie jeszcze za czasów carskich, prawda, ale w tamtym czasie służyło NKWD, bo wszędzie było po tej naszej akcji. Cała młodzież prawie, kto tylko się pojawił, to wszystkich zatrzymano. Byliśmy członkami Szarych Szeregów. W 1943 roku, to znaczy jeszcze w czasie okupacji, otrzymaliśmy pierwszą książkę Kamienie na szaniec. Jeszcze to było pod innym kryptonimem. No i tam było o tym, co się działo w Warszawie, w odbijaniu Rudego. Jak nam aresztowali, a wiedzieliśmy, bośmy mieli grypsy już z więzienia, że prócz niego jest tam jeszcze trzech innych naszych członków, to postanowiliśmy, tak jak tamci w Warszawie, po prostu uwolnić ich. Naszym dowódcą był pan Jan Kopałka, ojciec Marii. On został komendantem po aresztowaniach u nas w Łowiczu, które były w 1944 roku. I z głównej kwatery przysłano właśnie jego z Warszawy. W Warszawie był w batalionie Zośka, brał udział od najpierwszych akcji Zośki, to znaczy Szarych Szeregów. No i on nas tak przygotował, jak się przygotowuje takich właśnie, którzy takie rzeczy zamierzają robić. Zrobił plan tego. Były takie bardzo trudne założenia, że czasy są inne, że pracują w tym więzieniu i Polacy. No i nad tym wszystkim opiekę miało NKWD i swoich ludzi tam też. 8 marca, właściwie termin był 2 dni wcześniej, ale został przesunięty. W razie gdybyśmy wśród nas mieli kogoś, kto by mógł uprzedzić, to by się również pomylił. A wiedzieli o tym tylko ci, którzy tam pójdą. Mieliśmy broni sporo, bo Niemcy uciekli, a myśmy od razu wpadli do ich siedziby i przede wszystkim, jak to młodzi ludzie, za broń chwyciliśmy, nie za papiery, nie za inne rzeczy, tylko tam, co można było i co mogło się nam przydać. Ale nie będzie ani strzału, ani nie będzie żadnych ofiar. Odbijali Rudego, gdzie były straty, duże straty, prawda? Myśmy chcieli ich naśladować. W trójkę żeśmy się spotkali, Gryf, Wędzidło i ja, i postanowiliśmy z komendantem porozmawiać, czy by nie. Tym bardziej, żeśmy wiedzieli, że pierwszy transport już z więzienia zabrano. Zabrano, wywieziono, niewiele osób wróciło później. No i 8 marca wieczorem takim fałszywym sposobem dostaliśmy się. Strażnik z karabinem, z opaską, jak to wtedy chodzili, przyprowadził niby Volksdeutschów czy kogoś, tych, którzy byli w tym ataku, którzy mieli tam się dostać. Specjalnie tym papierem pokazywał w dziurkę od drzwi. Ten otwierający tam nie mógł tego przeciągnąć, no więc otworzył drzwi, no i wtedy jeden z kolegów, Wędzidło, postawił nogę, nie zamknął drzwi, wpadliśmy do więzienia, no na wartownię, trzeba było rozbroić ich wszystkich. Był taki przykry wypadek, że nad wartownią mieszkał naczelnik więzienia, Polak. I tam do niego ten najstarszy strażnik był na naradzie jakiejś. Jak się to zaczęło dziać, to on zszedł na dół i rzucił się na Wędzidło. Wędzidła ze Stenem zterroryzował wszystkich, którzy byli na wartowni. Ja musiałem tego starszego puknąć swoją bronią. On puścił wtedy, no i wtedy wszystkich wyprowadziliśmy. Jak się już dostaliśmy do więzienia, bo strażnik nie chciał otworzyć kraty. Byliśmy przygotowani, mogliśmy wysadzić, mieliśmy plastik i po specjalne ładunki, żeby w razie, gdyby tak było, prawda, to byśmy to siłą zrobili. No, byliśmy już trochę przeszkoleni w tych sprawach. Dostaliśmy się do więzienia, zapaliły się zaraz światła na korytarzu, w celach, bo to było już ciemno, marzec. Polacy wychodzić, a my z kluczami zostają Niemcy i Foldzeutsche, którzy byli w więzieniu. No, wyszła cała gromada ludzi. Z dokumentów późniejszych wiemy, bo są takie wspomnienia pułkownika UB. To 83 osoby wyszło na wolność AK-owców, przede wszystkim AK-owców, bo mało było tych Volksdeutschów i innych jakichś takich zbieraniny. W mieście zrobił się straszny gwałt wtedy. Był tam jeszcze taki dzwonek alarmowy, ale to było wyłączone telefony więzienia. Wyprowadziliśmy na pobliskie łąki. Teraz każdy na swoją rękę, gdzie może, ucieka. 14 osób złapali jeszcze, bo było i wojsko, i UB, i NKWD, i wojsko rosyjskie wtedy jeszcze było. Wzięli ich z powrotem do więzienia i po pewnym czasie, po śledztwie, że oni nic nie wiedzieli o tym, zwolnili ich. Także jeden nasz członek został też schwytany z Głowna i wypuściliśmy tych wszystkich i większość jakoś uszła. A było bardzo trudno, bo był śnieg, były ślady, były psy, było to wszystko. Każdy jak tylko mógł najdalej się próbował po wsiach czy gdzieś tam jakoś ulokować. Był wśród tych zwolnionych, o czym wiemy, podziemnego państwa kandydat na starostę. Ale przyjechał inny starosta, nie kazał go zamknąć. Także później mieliśmy z nim kontakt z wdzięczności, chciał nam jakoś pomagać, jakbyśmy musieli uciekać. Piątka z nas uszła temu, ale czterech z nas młodych wpadło. Najmłodsi, gdyby wpadł komendant albo nasi, ci starsi trochę, to by nas nie było, pani by nie miała co robić w tej sprawie. Wtedy miałem lat 21. Nic by mnie nie chroniło.
Także... Pana pseudonim?
Więciąc.
Co to oznacza?
Wszyscy o to pytają. Do konspiracji wstąpiłem, jak miałem lat 15. W 1939 roku. Chciałem wymyślić, bo każdy sobie wymyślał pseudonim. Ja chciałem taki, żeby Niemcy mieli kłopoty z odczytaniem. N-on. Przecież byłem jeszcze wtedy dzieciakiem 15-letnim. Zresztą różne były pseudonimy, Kwicic i Gryf i inni.
I Antek?
I Antek. Antek miał pseudonim Antek na początku. Nazywany był przez kolegów Antek z Woli, bo był komendantem na Woli. Ale w takich wypadkach zmiana miejsca działania wiązała się ze zmianą pseudonimu, żeby się to nie wlokło, prawda? No i dlatego jak przyjechał do nas... Przyjechał po 14 czerwca, po aresztowaniach. No to najpierw figurował jako Hanka, jako Żar. Różnie to bywało na rozkazach, które wydał komendant. Podpis Hanka. Zatrzymał się u bardzo pewnych ludzi, rodziny Chmielewskich, ojciec major Wojska Polskiego, w stanie spoczynku. Matka dokładnie znała język niemiecki. I mieli dwoje dzieci, Zofię, która jeszcze żyje i właściwie uważamy ją za uczestniczkę wszystkich naszych zjazdów, i młodszego od niej brata, Gryfa, Kazika, który jednak pierwszy odszedł.
Kto to był Antek dla pani?
To mój ojciec, Jan Kopałka.
Czyli komendant, tak?
Tak. To znaczy ja o tym to się dowiedziałam, jak miałam dobrze ponad 20 lat, bo wcześniej w ogóle nie było w żaden sposób to nam przekazywane. Cisza w domu była na ten temat. Na temat wojny w domu się nie rozmawiało. To znaczy, no, ponieważ wiedziałam, że ojciec pochodził z Warszawy, a my mieszkamy w Łodzi, no to zawsze pytanie było, co się stało. Cała rodzina w Warszawie została i jest w Warszawie, tata w Łodzi, no więc pytaliśmy dlaczego. No to mówi, że praca była w Łodzi, prawda, Warszawa była zrujnowana. No a co robił w czasie wojny? No handlował, no bo trzeba było się utrzymać. To pomagał babci, dziadkowi, kupował jakieś tam rzeczy na wsi, handlował. No tak się wiele osób utrzymywało wtedy, prawda. No i myśmy to brali za dobrą monetę, no bo w końcu dlaczego mieliśmy nie wierzyć.
Aż którego dnia wyszło wszystko na jaw?
No wyszło kiedyś na jaw na ojca imieniny, czyli w czerwcu. Pamiętam, przyjechała liczna ekipa właśnie byłych uczestników akcji. których no, pierwszy raz w życiu wtedy widziałam, ale ponieważ tak się do ojca odnosili jak do właśnie do brata, do dobrze znanej osoby, to po prostu myśmy tylko patrzyli szeroko otwartymi oczyma i słuchaliśmy, nic więcej. Wtedy miałam jakieś 22-23 lata. Jeszcze byłam na studiach.
I wtedy po tych imieninach ojciec już chciał wam opowiadać?
Potem się zaczęły właśnie pierwsze takie nasze wyjazdy wspólne do Wesołej na 8 marca. To znaczy jeździliśmy, no ja, bracia, mama czasem nasza. Ujawnili się wszyscy i po prostu wtedy już bez przeszkód jeździliśmy, rozmawialiśmy tam. Połowa lat 70. Prawda jest też taka, że ojciec po wojnie zabronił podobno swoim kolegom ujawniania tych faktów. To, że był w ścisłym takim kierownictwie szarych szeregów, no to też ja dowiadywałam się powoli, czytając różne książki o Powstaniu Warszawskim, w ogóle o latach okupacji, gdzie czasami tylko jest wymieniony Antek, często tylko pseudonim Antek z Woli, czasami jest wymienione nazwisko. Na dobrą sprawę w takiej literaturze powszechnie dostępnej bardzo rzadko jest wymieniany, bo zabronił po prostu. Także wiemy dobrze właśnie o Rudym, o Zośce, o akcji pod Arsenałem, no bo to było wszystko nagłośnione, to było znane. A on był osobą rangą podobną, znaczy w tym samym można powiedzieć szeregu właśnie co Zośka. Więc był, myślę, osobą znaczącą w tamtym czasie, no i dostał rozkaz właśnie, że musi tam tworzyć te struktury w Błowiczu i wyjechał z Warszawy przed samym powstaniem. I z tego, co wiem, to bardzo ubolewał, że nie może brać udziału w powstaniu, a jednocześnie chyba dzięki temu przeżył.
Myśmy razem się trzymali. Już wychodziliśmy z tej męskiej części i gwałt się zrobił wśród kobiet, które też tam były na osobnym. I jedna strażniczka znała jednego naszego i poznała. To już wiadomo kto, co, jak i tak dalej. Myśmy już nie spali w domu. Spaliśmy gdzie indziej i skoro tylko świt, bardzo rano, mijając wszystkie posterunki, których było pełno, myśmy się dostali. Wsiedliśmy w pociąg, który nie wiadomo gdzie idzie, byle dalej, przez Ostrów do Poznania. W Poznaniu było też dużo przygód, bo z miasta nie wolno było, były walki jeszcze o Cytadelę. Niemcy byli w Cytadeli i krwawe były walki. Komendant wojenny, który tam był, musiał dać zaświadczenie na opuszczenie Poznania. No, trzeba było przejść do następnej stacji i stamtąd pojechaliśmy do Ślesina, pojechaliśmy do Bydgoszczy, później pierwszym transportem pojechaliśmy Sokistów do Gdańska. Był wyzwolony, jeszcze się palił, ale już trzeba było pilnować pewnych rzeczy, bo nasi przyjaciele, co mogli, to tam wywozili. Straszne to były widoki tam. Płonący jeszcze Gdańsk. Na latarniach wisieli dezerterzy niemieccy, pływali w kanale. No ale nam się udało jakoś tej straży być trochę. Unikaliśmy służby na peronach, gdzie przyjeżdżały pociągi od strony Warszawy i od Łowicza. Tam na tej strażnicy w zaspie cała nasza grupa się znalazła, to znaczy 5 osób. Tam gromadziliśmy, jak już Niemcy się poddali i wyszli z Mierzei. Tam również było dużo broni. Zbieraliśmy, bo nie tak długo, a dowiedzieliśmy się, że z naszej czwórki, którą złapano, 3 dostało karę śmierci przez rozstrzelanie, a 1 był małoletni, no i dostał 10 lat więzienia. Czyli gdyby to jakoś się tak wydało, żeby po nas przyszli, to myśmy nie mieli zamiaru wpaść w ręce. I tej broni było rzeczywiście sporo. Automaty. Przyjechałem na Boże Ciało po tej ucieczce, bo ta ucieczka też nie mogła trwać w Gdańsku długo. Po prostu dwóm naszym członkom z tej piątki zaproponowano wstąpienie do partii. Powiedzieli, że się namyślą, a jeden z nich szedł na to spotkanie właśnie z zapasem z bronią, bo nie było wiadomo, co to jest. No ale za dobrze pełnioną służbę zostali wyróżnieni i mieli przejść do, jako kandydaci już do partii, która powstawała tam wtedy do PPR-u. No i wtedy trzeba było uciekać. Trzeba było wypisywać, gdzie, co, jak i tak dalej, to by w końcu mogli dojść. Mieliśmy już wtedy nowe kenkarty. Dzięki komendantowi, który jeszcze wrócił do Łowicza po tym odwiezieniu cyfry, No i przez jakieś kontakty jeszcze wydobył druki. Zaczynały się żniwa. Przed samą maturą, tam chodziłem na kursy maturalne, kiedy już trzeba było się przygotowywać i zdawać, zostałem aresztowany. Na wszelki wypadek ja miałem 3 pistolety i granat angielski zaczepny. Wtedy się o dwóch sprawach mówiło. O zapisywaniu się do PPR-u, żeby tam było dużo uczciwych ludzi. A druga rzecz, że jednak ta wojna będzie trzecia. Mogła się ta broń, prawdę mówiąc, przydać. I cudem udało mi się stamtąd wyjść. Duże więzienie takie. I tam miałem konfrontację z AK-owcem, który już został złapany i miał już wyrok śmierci. Ale chodziło mu o innych towarzyszy i mnie tak optycznie uważali, że mogę być właśnie tym człowiekiem. No i w jednym pokoju on stał, w drugim pokoju ja stałem. Tamten opowiadał, jak ci koledzy wyglądali, a oni patrzyli na mnie. No właściwie to się wszystko zgadzało. No i później mnie doprowadzili do niego i spytali, czy to ten, czy nie. Nie. Zastanawiał się chwilę, ale powiedział, nie ten, bo to nie ja byłem. Wtedy dostałem ciarkę razowego chleba, kawał słoniny. Wróciłem i też prawie cudem zdałem maturę.
Czyli zdjęcie ze śledztwa, tak?
Takie? Tak, jest rok. W 52 dopiero mnie chwycono.
To zdjęcie przed maturą, które było robione, tak?
Tak.
Poza, z prawej, z lewej strony, tak?
Tak, jak to robili, tutaj jest napisane, prawda?
To jest zaświadczenie, przeczytam może, niniejszym zaświadczam, że niżej wymienieni żołnierze Szarych Szeregów brali udział w uwolnieniu więźniów w Łozie, czyli w Łowiczu, w dniu 8 marca 1945 roku. Starszy strzelec Wędzidło i starszy strzelec Więciąc i strzelec Kora. Uwolniony został starszy strzelec Cyfra, podpisał Antek, dowódca Starych Szeregów w Łozie. 1.9 chyba. No data jest niewyraźnie tutaj, prawda?
Ta Łoza to nazwa tego więzienia?
Nie, Łoza to był kryptonim Łowicza.
Samo zaświadczenie to jest jeszcze, że tak powiem, drobiazg. Mianowicie ja nie znam takiego charakteru pisma mojego ojca. Mój ojciec do tego stopnia się konspirował, że po wojnie całkowicie zmienił charakter pisma. I to, że to jest jego pismo, ja poznałam bezbłędnie. Dlaczego? No bo każdy ma jednak jakiś tam ruch ręki, prawda, który mu zawsze zostanie i zawsze wyjdzie. Grafolodzy, prawda, potrafią nas rozpoznać. Tutaj litera K jest tak napisana, taka niby drukowana, prawda? Widocznie mu to zostało i on tak pisał później już literę K. I ja po tej jednej literze wiem, że to jest jego pismo, jego ręką pisane. Oczywiście później pisał bardzo ładnie, równiutko, wyraźnie. Zawsze wolno pisał, mnie to denerwowało, bo nawet podpis to trwało 5 minut, więc zawsze się dziwiłam, jak można tak wolno pisać, ale on pisał wolno, żeby po prostu się nie zdradzić. Pamiętam, że ojciec mój miał duże kłopoty, ponieważ dwaj jego bracia zostali po wojnie w Anglii. Nie dostawał paszportu przez długie lata. Chciał do nich pojechać, odwiedzić. To no, kiedyś tam w którymś momencie dostał paszport.
A co się z nim stało tuż po akcji?
To tylko wiem z opowieści tutaj właśnie Drucha i innych osób, że no, tam uciekał z Cyfrą, potem znalazł się w Łodzi. Tu skończył Politechnikę, bo Politechnikę jeszcze zaczął studiować w Warszawie przed wojną. Skończył Politechnikę, Wydział Chemiczny. No i pracował w różnych zakładach chemicznych. Tam poznał mamę moją i po wojnie właśnie się z nią ożenił. A w którymś momencie zaczął pracować w Technikum Chemicznym jako nauczyciel. Tak jak Druch mówi, to było wszystko naturalne, że to była chęć po prostu odbicia kolegi, a jednocześnie no właśnie uznał, ponieważ był właśnie osobą doświadczoną, starszą od tych wszystkich młodych harcerzy, uznał, że to jest realne, że to jest możliwe i bo podejrzewam, że chyba by się nie podjął tego, gdyby uznał, że tam mogły być straty właśnie, że akcja mogła się nie udać, mogli poginąć na przykład harcerze albo ci więźniowie. Maria Kuczyńska z domu Kopałka, córka Jana Kopałki.
Wiem, że 8 marca przez jakiś taki dłuższy okres wysyłaliście do siebie życzenia, tak?
Tak, z okazji Dnia Kobiet. Trochę to dziwne, prawda? Ale nikt tego nie kwestionował, no bo to jeszcze nie był czas, kiedybyśmy się mogli spotkać i utrzymywać jakikolwiek kontakt.
A w którym roku można już było?
To się wiąże raczej z miejscem. Jak się taka grupka zbierze, prawda, to są wspomnienia. i musi być takie pewne miejsce. To było w Wesołej, na plebanii, na Poddaszu. Tam się spotkaliśmy z naszym najwyższym naczelnikiem Orszą. No i wspominaliśmy sobie, ten krzyż, który mam, to jest krzyż, który 8 września 1939 roku odpiąłem od porzuconego chorążaka, który uciekał przed Niemcami i do rowu rzucił swój mundur. No, chciałem ten mundur zabrać, ale rodzice mi nie pozwolili.
Został krzyż, tak?
To ja noszę, zbierze? Na swoim mundurze noszę, tak.
A najciekawsza pamiątka, którą tutaj pan ma?
Ten krzyżyk, który tam jest. To jest krzyżyk, na który my 8 marca przed wyjściem na akcję jeszcze każdy ucałował i komendant nam wtedy powiedział, no ruszamy z Bogiem. I to jest pamiątka, tak jak i to, ale to jest większa pamiątka, prawda? To jest krzyżyk mojej matki od pierwszej komunii. Nazywam się Jerzy Miecznikowski, więciąc.
Arsenał pamięci. To nawiązanie do akcji pod Arsenałem w Warszawie, nawiązanie do małego arsenału w Łowiczu. Arsenał to magazyn broni, skarbnica broni, z której czerpać można w chwilach zagrożenia, a jednocześnie symbol tego wspaniałego braterstwa i bohaterstwa. Arsenał to przecież w warunkach pokoju, w warunkach nam współczesnych, nie musi być tylko magazyn broni. To może być magazyn narodowej pamięci, archiwum narodowej pamięci, a najlepiej powiedziane skarbiec narodowej pamięci. I do tego właśnie odwołuję się, organizując już od 11 lat ogólnopolski, a teraz już i światowy, ale polonijny konkurs dla młodzieży Arsenał Pamięci. Młodzież próbuje odszukać we własnym domu, we własnym środowisku, w najbliższym otoczeniu śladów wielkiej historii. I okazało się, jak pięknie to powiedziała kiedyś wielka sojuszniczka Arsenału Barbara Wachowicz, te maleńkie strumyczki życia rodzinnego łączą się w potężną rzekę polskiego losu. Dzieciaki odkrywają historie zupełnie nieznane, odkrywają prawdziwych bohaterów, odkrywają ich wspomnienia, przeżycia, nieujawniane przez całe dziesięciolecia, a teraz ku zaskoczeniu dziadziów, babć, nagle okazuje się, że młody człowiek podchodzi, siada i pyta: babciu, a jak to było? Babciu, a co pamiętasz? Dziadziu, co przeżyłeś? Jeden z chłopców usłyszał od swojej prababci, że jest pierwszym od 2 pokoleń, który chciał ją wysłuchać. Jakże osłabła więź między pokoleniami w Polsce. I myślę, że Arsenał Pamięci jest szansą odbudowania choćby w cząstce tych nadwątlonych, słabiutkich czasem już więzi, kiedy młody człowiek stwierdza, że dotychczas miał w domu tylko cudownego dziadzia, niezastąpionego towarzysza dziecięcych zabaw, a teraz ma jeszcze bohatera. To słowa z jednej z prac. Twórca Arsenału Pamięci, wolontariusz 29. Liceum, dawniej nauczyciel geografii, harcmistrz Krzysztof Jakubiec, wiceprzewodniczący Rady Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Aleksandra Kamińskiego, wiceprezes oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów.